Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Zapraszam do wysłuchania. Rada Federacji Rosyjskiej wydała zgodę na użycie sił zbrojnych Rosji na terytorium Ukrainy. O zgodę taką do Izby zwrócił się prezydent Władimir Putin. Jego wniosek w tej sprawie został poparty jednogłośnie. Sytuacja na Półwyspie Krymskim jest napięta. Rosyjscy żołnierze ochraniają rządowe budynki. Przejęli również kontrolę nad lotniskami. Rosyjskie kutry rakietowe oraz krążownik rakietowy floty czarnomorskiej Moskwa zbliżają się do okrętów ukraińskiej Straży Przybrzeżnej. Konsulat Generalny Rosji rozpoczął wydawanie rosyjskich paszportów funkcjonariuszom Berkutu. Na ulicach Symferopola są zbrojne patrole. Prezydent Barack Obama oświadczył, że Stany Zjednoczone będą bronić integralności i suwerenności Ukrainy. Dodał, że w razie interwencji na Ukrainie Rosja poniesie konsekwencje. Rano premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk wezwał Rosję do pokojowego rozwiązania konfliktu. Zażądał wycofania rosyjskich żołnierzy do swoich baz. Mówił, że wojskowa interwencja doprowadzi do wojny i końca wszelkich stosunków z Moskwą. Rosja nie chce jednak rozmawiać z Ukrainą na temat umowy partnerskiej. Uważa, że wszystkie ruchy jej wojsk są zgodne z wcześniejszymi ustaleniami. Premier Arsenij Jaceniuk zapewnił, że jego państwo nie zrobi żadnego kroku, który mógłby sprowokować eskalację konfliktu. Podkreślił, że możliwe jest tylko pokojowe rozwiązanie konfliktu. Mówi Dariusz Sopków, były ambasador tytularny Polski przy Unii Europejskiej.
Jeżeli nie będzie zdecydowanych działań przede wszystkim państwa ukraińskiego, ale również organizacji międzynarodowych takich jak Unia Europejska, NATO, to wówczas Putin uzna to, że jest to zachęta do tego, żeby rozpadające się państwo ukraińskie podporządkować w pewnej części sobie. Także jest to największy test w tej chwili Ukrainy po II wojnie światowej.
Putin liczy, że wysyłając na Ukrainę wojska będzie mógł przejąć kontrolę nad Krymem i na trwałe umieścić tam rosyjskie wojsko, mówi poseł Krzysztof Szczerski, były wiceminister spraw zagranicznych.
Wydaje mi się, że w głowie Władimira Putina jest możliwy scenariusz ograniczonej interwencji, to znaczy takiej, w której Rosja wkracza wyłącznie na terytorium Krymu. I to jest taki wariant gruziński, powiedzielibyśmy, to znaczy w tym sensie, że ta interwencja jest ograniczona i obejmuje fragment państwa i po prostu Rosja trwale tam instaluje swoje wojsko i po prostu tak de facto anektuje to terytorium. Oczywiście nie w sensie takim, że włącza go do Rosji, tylko po prostu to terytorium ogłasza się, tak jak Abchazja i Osetia, autonomiczną republiką i rosyjskie wojska są de facto, rozdzierają strony, czy są gwarantami bezpieczeństwa tej autonomicznej republiki, która sama prosi Rosję o to, żeby tamte wojska stacjonowały.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wydał oświadczenie w sprawie sytuacji na Ukrainie. Napisał, że wkroczenie wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy będzie stanowić brutalne naruszenie normy prawa międzynarodowego i pogwałcenie zasady terytorialnej integralności tego państwa, której gwarantami są między innymi Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania. PiS oczekuje, że rząd i prezydent podejmą odpowiednie działania w celu zagwarantowania bezpieczeństwa w naszym regionie wobec narastającego konfliktu w pobliżu naszych granic, grożącego nieprzewidywalnymi konsekwencjami. Czytamy w oświadczeniu. Z kolei premier Donald Tusk zadeklarował, że Europa i świat nie będą tolerowały aktów agresji czy interwencji wojskowej. Zapowiedział, że będzie dążył do zwołania Rady Europejskiej oraz Północnoatlantyckiej. W sprawie tej rozmawiał z europejskimi przywódcami. W sprawie Ukrainy za zamkniętymi drzwiami rozmawiała również Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. W niedzielę natomiast odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej. W sobotę już po raz czwarty obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Uroczystości odbywały się w całym kraju, między innymi w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu, w Krakowie, a także w Białymstoku. Główne obchody zaplanowano w Warszawie, na placu Piłsudskiego. Tam odbył się apel poległych i złożono kwiaty przed grobem nieznanego żołnierza. Następnie zebrani przeszli do archikatedry świętego Jana na uroczystą przeświętą w intencji żołnierzy niezłomnych. Z kolei w klubie Palladium odbył się koncert Panien Wyklętych, organizowany między innymi przez Instytut Pamięci Narodowej. Polacy bardzo szybko zrozumieli ideę tego święta, powiedział Piotr Szubarczyk, publicysta historyczny. Upamiętnia ono bohaterów niepodległościowego podziemia, którzy stali się znakiem sprzeciwu wobec władzy komunistycznej po 1945 roku.
Pamiętajmy o panu pułkowniku Łukaszu Cieplińskim, bo to dla niego, dla jego podkomendnych, dla 4. Komendy WiN-u przede wszystkim ustanowiono Dzień Pamięci 1 marca. Ale pamiętajmy o tysiącach innych oficerów i żołnierzy powstania antykomunistycznego. Używajmy tego wyrażenia powstania antykomunistyczne. Tak było zapisane w pierwotnej wersji ustawy sejmowej, którą wniósł, przypomnę, do Sejmu świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. To naprawdę było powstanie. Zdaniem historyków około 100 tysięcy ludzi zginęło w tej wojnie po wojnie. Winniśmy im cześć.
Od 3 tygodni pod hasłem Upominamy się o Was, Koalicja Młodzieżowych Organizacji prowadzi akcję, która ma na celu ukazanie, jak wielkich bohaterów Polska jeszcze nie odzyskała. Organizowane są spotkania, happeningi, a także akcje społeczne, mówi Sebastian Kaleta ze Stowarzyszenia Młodzi dla Polski.
Staramy się prezentować sylwetki zapomnianych bohaterów i myślimy, że po 3 tygodniach możemy powiedzieć, że to się udaje. Nie jesteśmy nastawieni negatywnie, chcemy właśnie w pozytywny, młodzieńczy sposób pokazać, że wartości, którymi kierowali się żołnierze wyklęci, są wartościami uniwersalnymi, nie są wartościami na czas wojny, są to wartościami, które każdy młody Polak powinien internalizować w codziennym życiu, ponieważ takie wartości jak honor, braterstwo, odpowiedzialność są potrzebne, by właśnie jako społeczeństwo odzyskać, zbudować silną wspólnotę i w ten sposób chcemy konsekwentnie przypominać o żołnierzach wyklętych.
Inicjatorem święta był prezydent Lech Kaczyński. Ostatecznie decyzję o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych podjął Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Przed Ministerstwem Kultury odbyła się pikieta przeciwko odrzuceniu przez resort wniosku o dofinansowanie budowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. W ubiegłym roku prezydent miasta Ostrołęki złożył do resortu kultury wniosek o wsparcie inwestycji. Został on jednak odrzucony. Jak powiedział poseł ziemi ostrołęckiej Arkadiusz Czartoryski, Ministerstwo Kultury uzasadniało, że budowa tego muzeum jest niezgodna z polityką kulturalną państwa, a także na jego budowę nie ma zapotrzebowania.
Jak można pisać, że jest to niezgodne z kulturalną polityką państwa, skoro dzisiaj obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a jest to przecież święto państwowe? Jeżeli są finansowane badania na Łączce, jeżeli Instytut Pamięci Narodowej drukuje wiele wydawnictw poświęconych żołnierzom wyklętym, jeżeli ukazują się może niewiele, ale jednak filmy, chociażby serial Czas Honoru, czy film o Nilu, czy film o Ince Inka 46, to jednak nam należy podkreślić, że budowa Muzeum Żołnierzy Wyklętych jest jednym z tych właśnie projektów kulturalnych mających na celu upamiętnienie tych, którzy oddali życie za ojczyznę.
Wsparcie dla budowy muzeum deklarują zarówno osoby fizyczne, jak i instytucje. Ostatnio uczyniła to wpływowa Federacja Stowarzyszeń Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. I zmieniamy temat. Policja wycofała się z programu e-posterunków. Decyzję o rezygnacji podpisał szef Komendy Głównej Policji, nadinspektor Marek Działoszyński. Projekt warty ponad 19 milionów złotych miał wdrożyć program e-posterunek. Aplikacja miała m.in. usprawnić pracę policjantów dochodzeniowo-śledczych. W czerwcu 2013 roku wdrażanie systemu negatywnie oceniła Najwyższa Izba Kontroli. Kontrolerzy przypominali, że budowana od 2007 roku aplikacja, na którą wydano ponad 19 milionów złotych, miała być uruchomiona we wszystkich jednostkach organizacyjnych policji do końca czerwca 2011 roku. Izba negatywnie oceniła też zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w e-posterunku. To marnotrawienie pieniędzy publicznych. Niektórzy muszą ponieść odpowiedzialność za to, co się stało, mówi poseł Jarosław Zieliński, były wiceminister MSWiA. Polityk zwrócił się do szefa MSW z interpelacją poselską w tej sprawie.
Niestety mimo, że projekt był wadliwy i to było wiadomo od samego początku, a przynajmniej od pewnego momentu jego przygotowywania, nie zatrzymano tego projektu, nie wycofano się z niego. Zostały wydatkowane duże kwoty, bo przecież prawie 20 milionów złotych. Kiedy już projekt zakończono, okazało się, że on jest dla policji nieprzydatny i policja odmówiła przejęcia go do korzystania. To świadczy o braku właściwego nadzoru, świadczy o lekceważeniu ze strony i komendanta głównego policji tej sprawy i świadczy też o braku nadzoru ze strony resortu spraw wewnętrznych, ministra spraw wewnętrznych, bo przecież trzeba było taki projekt, kiedy policja miała wątpliwości, zatrzymać. To tylko brnięto do końca.
W styczniu ubiegłego roku warszawska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości przy przetargu na e-posterunek. Oskarżono 3 osoby, w tym byłego szefa Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji. Śledczy zarzucają im między innymi udział w zmowie przetargowej, przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Najwyższa Izba Kontroli złożyła do CBA doniesienie na przebieg przetargu w ZUS. Prezes Izby poinformował szefa CBA o poważnych wątpliwościach dotyczących zachowania bezstronności przez pracowników ZUS-u w postępowaniu przetargowym na system informatyczny. Chodzi o przetarg, który wygrała firma Asseco. Z informacji medialnych wynika, że dwie osoby z Asseco, dwie z ZUS oraz osoba pracująca w Urzędzie Zamówień Publicznych, który nadzoruje takie przetargi, zasiadały w Radzie Nadzorczej jednej z fundacji. Ponadto wymagania przetargowe ZUS-u były tak precyzyjne, że dotyczyły nawet doświadczenia i wykształcenia 87 specjalistów. W rezultacie do przetargu przystąpiła tylko jedna firma, Asseco Poland, i wygrała. NIK przeprowadzi w ZUS-ie dwie kontrole. Izba sprawdzi, jak zorganizowano i przeprowadzono tam przetarg na utrzymanie kompleksowego systemu informatycznego. Ponadto zbada, czy przetarg spełniał kryteria bezstronności, czy zawarta umowa gwarantuje efektywne funkcjonowanie kompleksowego systemu informatycznego, mówi Paweł Biedziak, rzecznik prasowy NIK-u.
Rozpoczęliśmy również kontrolę przygotowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do realizacji zadań wynikających z ustawy, która zmieniła dotychczasowe zasady funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce. Wątpliwości te wymagają wyjaśnienia przy użyciu środków prawnych, którymi dysponuje CBA. Dotarliśmy już w ZUS do wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących zarówno przetargu na utrzymanie systemu informatycznego, jak i przetargu dotyczącego modernizacji tego systemu w związku z wprowadzanymi zmianami funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce. Dokumenty te są obecnie poddawane przez kontrolerów NIK wnikliwej analizie.
Kompleksowy system informatyczny to główny system informatyczny ZUS-u, dzięki któremu są między innymi naliczane renty i emerytury. Przetarg na jego utrzymanie wygrała firma Asseco Poland, która w połowie lat 90. zbudowała system i od tego czasu wygrywała przetargi na jego utrzymanie. Brytyjska Izba Lordów żąda od Polski zwrotu pożydowskich majątków przejętych przez władze komunistyczne. Parlamentarzyści oczekują, że sprawą zajmie się rząd Davida Camerona. Amerykańskie środowisko żydowskie oszacowały roszczenia wobec Polski na co najmniej 60 miliardów dolarów. Członkowie Izby Lordów, debatując nad priorytetami brytyjskiego przewodnictwa w Międzynarodowym Sojuszu na rzecz pamięci o Holokauście, zażądali od Polski, aby jak najszybciej rozwiązała problem zwrotu mienia żydowskiego. Izba chce, aby nasz kraj oddał mienie żydowskie spadkobiercom ofiar Holokaustu. Brytyjscy parlamentarzyści uznali, że Polska jest największym spośród tych państw, które nie uregulowały tej kwestii. Stanowiska brytyjskich parlamentarzystów nie komentuje nasz MSZ. W Polsce zwrot majątków przejętych w czasie okupacji przez władze niemieckie, a po wojnie przez władze komunistyczne, odbywa się na drodze sądowej lub administracyjnej. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dziękuję.